Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś będzie o wojnie. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do naszego bardzo ważnego tematu, czyli do wojny, zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, które to tematy omówimy sobie na podstawie dwóch bardzo dobrych powieści, chciałyśmy Wam bardzo podziękować za udział w naszym urodzinowym rozdaniu, za wszystkie Wasze życzenia, za wszystkie Wasze wiadomości. Naprawdę czujemy się wspaniale z Waszymi dobrymi słowami i mamy mnóstwo sił i mnóstwo inspiracji, żeby działać przez kolejny rok, więc bardzo Wam dziękujemy. No a teraz, ponieważ jesteśmy podcastem o książkach, przejdziemy do książek, które wybrałyśmy na potrzeby tego odcinka. Zbliża się 11 listopada, w wielu krajach w Europie jest to Dzień Pamięci, więc myślę, że sobie trochę upamiętnimy zarówno tą pierwszą wojnę, jak i drugą wojnę światową. Myślę, z dosyć ciekawych perspektyw do tej wojny podejdziemy.
Tak, jak już Paja powiedziała, będą dzisiaj dwie powieści. Pierwsza z nich, od której zaczniemy naszą opowieść, to Bratnia dusza autorstwa Dawida Diopa w wspaniałym przekładzie Jacka Giszczaka, a druga z naszych powieści to Ciemność i partnerzy Sigitasa Parulskisa w tłumaczeniu Izabeli Korybut-Daszkiewicz. No i zaczynamy, tak jak już powiedziałam, od Bratniej duszy, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Cyranka. Może zaczniemy od tego, że książka jest laureatką tegorocznego Bookera. I warto powiedzieć też coś o autorze. Dawid Diop jest francuskim pisarzem pochodzenia senegalskiego i napisał książkę o pierwszej wojnie światowej, ale właśnie z takiej bardzo często pomijanej perspektywy, właśnie uwzględniając to afrykańskie dziedzictwo i pisząc historię ludzi, którzy zostali przez kolonialistów zmuszeni do udziału w europejskiej wojnie. Były to między innymi bataliony strzelców senegalskich, którzy zostali wysłani do Europy, żeby walczyć w pierwszej wojnie światowej. I w tej cienkiej, ale bardzo bogatej treściowo i nie tylko książce, śledzimy może nie tyle losy, co jakiś taki monolog wewnętrzny i emocje towarzyszące głównemu bohaterowi, który walczy w okopach, który niedawno stracił swojego najlepszego przyjaciela.
I właśnie ta strata jest taką siłą napędową, czymś, co zmusza naszego głównego bohatera do przemyśleń, co go dogłębnie zmienia i co wpływa na jego emocjonalność, co sprawia, że analizuje otaczającą go rzeczywistość zupełnie inaczej. Tak jak już Ela powiedziała, to jest bardzo, wydaje mi się, taka przemilczana część historii. Ta wielka przewaga sił Ententy podczas pierwszej wojny światowej no nie byłaby możliwa, gdyby nie właśnie siły i ludzie ściągani po prostu z kolonii do walki, czy to przez Francuzów, czy to przez Brytyjczyków. No i tutaj w tej książce, tak jak już powiedziała Ela, spotykamy tego głównego bohatera, który został ściągnięty z Senegalu, który w sumie zaciągnął się za swoim najlepszym przyjacielem na wojnę i możemy obserwować bardzo wiele różnych sytuacji, które tutaj zachodzą. Po pierwsze ta relacja, jaka jest pomiędzy czarnoskórymi żołnierzami a ich dowódcami i to, jaki obraz tych czarnoskórych żołnierzy ci biali dowódcy kreują, czyli wykorzystują wszystkie te stereotypy, że czarnoskórzy to dzikusi, że mogą siać przestrach. Tą dynamikę wykorzystuje nasz główny bohater, który po śmierci swojego najlepszego przyjaciela zamienia się właśnie w tego, w cudzysłowie, dzikusa. I nie grając już na własnych zasadach i wymyślając sobie swój własny sposób, jak może pomścić swojego przyjaciela i wymyślając swój własny sposób na radzenie sobie z tym ogromnym bólem, którego doświadcza. I to jest sposób, który w ogóle nie podoba się białym dowódcom i jego kolegom z okopów. Główny bohater postanawia pomścić swojego przyjaciela i w tym celu wymyśla sobie pewien makabryczny i mroczny rytuał. Zakrada się nocami pod linię wroga, na linię wroga i zabija niczego nieświadomych i niespodziewających się zagrożenia swoich przeciwników i odcina im dłoń. I przynosi te dłonie z powrotem do swojego okopu. No i początkowo ta jego odwaga, ta jego dzielność, to, że on tak potrafi pohańbić ciało nieprzyjaciela, spotyka się z wielkim uznaniem, uważany jest za bohatera, ale z czasem im bardziej powtarza się ten rytuał i on więcej tych dłoni przynosi, tym więcej niepokoju pojawia się właśnie w tej małej, zamkniętej społeczności. Z niepokojem patrzą na niego jego towarzysze, zarówno biali, jak i czarni. Z niepokojem patrzą na niego jego dowódcy. I tutaj no ten, teraz tak sobie pomyślałam o tym odcinaniu dłoni, przypominają mi się te wszystkie praktyki dokonywane przez kolonizatorów, przykładowo w Kongo Belgijskim, gdzie odcinano dłonie tym ludziom, którzy sprzeciwili się narzuconej im władzy. Więc no, rzeczywiście bardzo makabryczny rytuał, który no, wymyka się w pewnym momencie spod kontroli, można by tak powiedzieć.
Tak, zgadzam się, że fabularnie już mamy tutaj bardzo dużo takich wątków do analizowania, zarówno to, o czym mówisz, ten rytuał, te relacje między poszczególnymi żołnierzami, ten jakiś taki zakorzeniony gdzieś rasizm, te stereotypy, typy, które funkcjonują, które budują relacje. A do tego dochodzi całe to uniwersalne piekło wojny i ogromnie wstrząsająca emocjonalność tego wszystkiego, do której bohater, narrator właściwie daje nam taki pierwszoosobowy dostęp. To wszystko jest już moim zdaniem wystarczającym powodem, żeby sięgnąć po tę książkę, ale do tego wszystkiego dochodzi język.
Tak.
Warstwa językowa tej książki, która jest naprawdę wspaniała i myślę, że tutaj ogromne gratulacje należą się tłumaczowi za to, że udało mu się w jakiś sposób przełożyć ten język, tę melodykę, tę niesamowitą formę na język polski. I może coś spróbujemy wam opowiedzieć, tak w skrócie, jaki to jest język?
Wydaje mi się, że tutaj ta warstwa językowa jest bardzo głęboka i zarówno ta tradycja, która moim zdaniem, którą obie tutaj zauważyłyśmy, ta taka tradycja oralna ma ogromne znaczenie. Chciałabym wiedzieć więcej na temat kultury Senegalu i móc powiedzieć wam coś na ten temat, jak to wpisuje się na przykład w tradycje, które panują właśnie w tym kraju, ale nie potrafię, więc nie mam takich zasobów, żeby opowiedzieć wam o tym, jak można by to zinterpretować poprzez właśnie rodzimą kulturę autora i narratora tej książki, ale myślę, że on korzysta, i to jest oczywiste, że on korzysta nie tylko, jeśli korzysta ze swojej własnej kultury, to korzysta też z dorobku kultury i literatury europejskiej. Oczywiście pojawia się tutaj Biblia, ale ja z tym językiem chciałabym trochę dalej pójść, bo mnie pierwsze, co przyszło do głowy, to staroangielskie poematy, które uwielbiam. I wydaje mi się, że bardzo dużo jest w tej książce jakiejś takiego ogólnego nastroju poematu, takiego wielkiego, epickiego poematu, że mamy dwóch mężczyzn, dwóch najlepszych przyjaciół, z których jeden ginie. I wydaje mi się, że to jest taka oś i punkt wspólny bardzo wielu dzieł kultury, tak, bardzo wielu znaczących dzieł kultury. I mówiłam tutaj o tych poematach staroangielskich. Ja uwielbiałam literaturę staroangielską i jak budowany jest przekaz, czyli właśnie ta oralna poezja w poematach starogermańskich i w poematach staroangielskich, to jest coś, co strasznie mi się podoba. No i tutaj moim zdaniem można by się doszukać jakiejś takiej próby budowania właśnie tej epickości i tego poematu, bo powiem wam może o czymś bardzo ciekawym, co pojawia się w poematach staroangielskich, a co moim zdaniem można by odnaleźć właśnie w nagrodzonej Międzynarodowym Bookerem książce Davida Diopa. Są to keningi. Słuchajcie, keningi to jest coś super wspaniałego. To jest coś, co napędza poemat staroangielski. To jest swego rodzaju przenośnia poetycka, zarówno wykorzystywana w staroangielskich, jak i w angielskich poematach. I to jest taka przenośnia, która pozwala nam nie mówić wprost i która stanowi pewnego rodzaju wyrażenie zastępcze. I to wyrażenie zastępcze ma dwie funkcje. Jedną z tych funkcji jest przekazywanie jakiejś idei, a drugie to właśnie tworzenie poezji, żeby ta poezja była łatwiejsza do zapamiętania i w jakiś sposób bardziej do nas przemawiała, albo żeby ją uwznoślić. I przykładem takiego keningu wybrałam sobie jeden z ulubionych.
Mój ulubiony.
Ulubiony, tak. To jest, słuchajcie, Offerhronrade. to oznacza nad drogą wieloryba w staroangielskim, czyli po prostu morze. Czyli zamiast powiedzieć jadę nad morze, to moglibyśmy powiedzieć jadę nad drogę wieloryba. Więc taki przykład caningu znajdziemy w poematach staroangielskich, a przykładowo w Beowulfie. A tutaj w powieści Diopa takim wyrażeniem, moim zdaniem, na przykład może być niebieskooki wróg. Mhm. On nie mówi konkretnie, nie używa narodowości, bardzo rzadko używa jakiegokolwiek innego sformułowania, bardzo często pojawia się właśnie ten niebieskooki wróg.
Mnie z kolei te powtórzenia, które tutaj się pojawiają, te frazy, które raz po raz powracają w narracji, żeby budować atmosferę, żeby powiedzieć nam, co jest tak naprawdę ważne i co na pewno powinniśmy zapamiętać podczas lektury, od razu skojarzyły się z porównaniami homeryckimi, bo ja z kolei zaczytywałam się w Iliadzie i wszystkim, co dotyczyło Iliady, to jest gdzieś jakieś takie moje źródłowa lektura, jeśli chodzi właśnie o eposy i o wielkie wojny. I te frazy używane przez Diopa też kojarzą mi się właśnie z opisami na przykład wojowników. Kiedy Homer pisze o Achillesie, to często dodaje, że jest to szybkonogi Achilles, albo o Hektorze i jego hełmie z kitą. Zawsze te wyrażenia padają, żeby podkreślić, przypomnieć, kto to jest, jaki on jest.
Jakie
ma cechy, co się liczy w tej postaci. I tutaj z kolei u Diopa często powraca wyrażenie na temat zabitego przyjaciela, Mademba Diop, bliższy mi niż brat. I to jest właśnie coś, moim zdaniem, co, tak jak mówiłaś, jest osią, taką siłą napędową tych zdarzeń, co jest najważniejsze w tej postaci, że on był mu bliższy niż brat, może nawet ciągle jest mu bliższy niż brat, więc te wyrażenia są tutaj zastosowane właśnie też tak jak w tych wszystkich dawnych epopejach po to, żeby podkreślić, co właściwie się liczy w tej opowieści.
A liczą się właśnie te najważniejsze wartości i tutaj myślę, autor stawia bardzo ważne pytanie o to, ja przynajmniej sobie tak myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, o to, co naprawdę, czym jest niewinność i czym tak naprawdę jest zbrodnia i co tak naprawdę jest makabryczne. Bo jeśli się nad tym zastanowić, oni wszyscy walczą w wojnie, wszyscy się nawzajem zabijają i jakie tak naprawdę może być znaczenie to, że jeden z nich wychodzi z okopu i odcina przeciwnikowi dłonie. Jakby no co, gdzie jest ta granica między tym, co jest dopuszczalne i niedopuszczalne, jeżeli po prostu w wyniku naszych działań po prostu kogoś zabijamy? Więc gdzie pojawia się ta granica i co, czym tak naprawdę jest znowu, w cudzysłowie, to zdziczenie? I kiedy przekroczona zostaje jakaś dopuszczalność, coś, co jest dopuszczalne moralnie?
Tak, ja zapamiętałam właśnie, bardzo uderzyło mnie to jedno zdanie w tej książce, kiedy dowódca mówi mu, musisz przestać, my tutaj prowadzimy cywilizowaną wojnę. I zatrzymałam się na chwilę przy tym zdaniu i mówię, co to właściwie znaczy cywilizowana wojna. Więc tak jak mówisz, te pytania o to, gdzie jest ta granica pomiędzy wojną a jakimś okrucieństwem, czy jest jakaś granica, czy jest coś takiego jak cywilizowana wojna, to wszystko wynika z tej książki. I myślę też, skoro już tak odnosiłyśmy się do tych dawnych tradycji przedstawiania, portretowania wojny, to myślę, że ta książka w bardzo ciekawy sposób odwraca te poematy, prawda?
Tak.
Bo kiedy myślimy o Iliadzie, czy o pieśni o Rolandzie, która też bardzo mi się, tak już osadzając się bardziej we francuskiej tradycji, bardzo mi się kojarzyła, kiedy czytałam Bratnią duszę, to tam ta wojna jest epicka, jest chwalebna. Tak jak sama nazwa Chanson de Geste wskazuje, to jest pieśń o chwalebnych dokonaniach, o chwalebnych czynach. I tutaj u Dawida Diopa dzieje się coś innego, to też jest pieśń o czynach swego rodzaju, ale mamy już trochę inną perspektywę, mamy trochę inny wgląd gdzieś w głąb bohatera i w to nie tylko co on robi, ale też jak się z tym czuje i co go do tego przywiodło. I myślę, że powstaje właśnie pytanie, co to są za czyny.
No i z tym pytaniem, co to są za czyny, zostawimy Was. Bardzo Was zachęcamy do sięgnięcia po książkę Bratnia dusza. Naprawdę jest się czym zachwycać. A teraz przejdziemy do kolejnej książki, trochę grubszej, i przejdziemy do innej wojny, tej drugiej. Ela, powiedz nam coś proszę o ciemnościach i partnerach.
Ciemności i partnerach. To jest książka, którą kupiłam sobie w urodziny Pai, kiedy odwiedziłyśmy księgarnię Cornell i przyjaciele. I mówię o tym, bo to jest jeden z tych przypadków, coraz rzadszych chyba niestety, ale które bardzo lubię, kiedy natrafiam na jakąś książkę w księgarni przypadkiem i postanawiam ją kupić bez sprawdzania ocen, recenzji, opinii. Po prostu coś mnie przekona, żeby ją wziąć. I efekty są różne, jak pewnie wszyscy wiecie ze swojego doświadczenia.
A co to cię przekonało?
Przekonała mnie tematyka i przekonało mnie to, że nigdy chyba, o ile dobrze pamiętam, nie czytałam żadnej książki litewskiego autora, bo Sigitas Parulskis jest Litwinem i pisze o II wojnie światowej właśnie na Litwie. Warto też tutaj zauważyć, że na okładce mamy taką informację, że na Litwie ta książka wywołała wielką burzę emocji, że podzieliła Litwinów na dwa obozy. Jedni uważali, że ta książka odsłania jakąś prawdę, że mimo swojej kontrowersji jest właśnie czymś, co powinniśmy robić jako członkowie kolejnych pokoleń, czyli odsłaniać prawdę, nawet tą najbrzydszą, najbrutalniejszą. I oczywiście był też drugi obóz, który uważał, że pisanie brzydko o Litwinach jest niepatriotyczne i tego nie powinno się mówić, i że wcale nie byli przecież tacy źli. I kiedy to przeczytałam, to pomyślałam, że jest w tym coś bardzo znajomego i doskonale wyobrażam sobie taką samą sytuację w naszym kraju, gdzie wychodzi taka książka i tak samo podnosi się krzyk, że to jest niedopuszczalne. Więc jak już pewnie się domyślacie po tym wstępie, to jest książka dziejąca się w czasach II wojny światowej, gdzie główny bohater zostaje trochę wbrew własnej woli wplątany w wir historii i zostaje przez pewnego SS-mana zatrudniony jako fotograf do tego, żeby dokumentował egzekucje Żydów z pobliskich miejscowości. I on jeździ do tych różnych miejsc razem z oddziałem litewskich partyzantów, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie tej brudnej roboty, i on przygląda się temu wszystkiemu trochę z boku, przez obiektyw aparatu, więc z jednej strony jest oddzielony od tego, nie jest uczestnikiem zdarzeń, z drugiej strony...
To mi się super podoba. Tak, ta idea obiektywu, to też jest na okładce w ogóle tej książki.
To też takie... trochę mnie przekonało do zakupu tej książki.
Właśnie to takie dystansowanie się, że jest ta bariera między fotografującym a tą tragedią, która się rozgrywa. Ale przepraszam, wtrąciłam się, po prostu teraz przypomniała mi się Susan Sontag.
Właśnie też o niej myślałam, czytając tę książkę, bo to też chyba jest u Susan Sontag, o ile dobrze kojarzę, że z jednej strony jest ta bariera, a z drugiej strony cała symbolika związana z robieniem zdjęć jest jednak nacechowana taką pewną brutalnością, pewnym rodzajem przemocy. Już sam fakt, że on tutaj pociąga za spust, kiedy robi zdjęcie i w jakiś sposób utrwala tą jedną chwilę i zabiera ją dla siebie, to też jest jakiegoś rodzaju brutalność, można powiedzieć,
tak,
z jego strony.
Tak, to było o fotografii i w widoku cudzego cierpienia, więc tak tutaj na marginesie wrzucę, więc widzę, że to jest świetna książka, naprawdę.
No więc jeśli chodzi o fabułę, to mniej więcej o to tutaj chodzi. Jeszcze mamy taki motyw trochę oklepany, ale bardzo ważny dla treści, miłosnego trójkąta pomiędzy głównym bohaterem Vincentasem, Judytą, która jest Żydówką, i jej mężem Aleksandrem. Więc jeśli chodzi o treść, o te wydarzenia, to tyle właściwie należy się spodziewać. Natomiast ta książka ma też bardzo bogatą warstwę symboliczną i bardzo bogatą warstwę odniesień. możemy naprawdę znaleźć w niej mnóstwo rzeczy. Tak jak słyszeliście i słyszałyście, znalazłyśmy już z Pają przed chwilą Susan Sontag, ale bardzo ważne tutaj też są motywy biblijne.
Tak, coś, co pojawia się też w Bratniej Duszy, czego do końca sobie nie omówiłyśmy, ale wiedziałam, że będziesz o tym wspominać przy okazji tej książki.
Tak, tutaj w Bratniej Duszy też mogłyśmy znaleźć te biblijne tropy, natomiast w Ciemności i Partnerach naprawdę natykamy się na nie na każdym kroku. I bardzo podoba mi się też to, jak autor gra, pogrywa sobie trochę z czytelnikiem, właśnie korzystając z tych motywów, odwołując się do nich, bo w pewnym momencie na przykład zdajemy sobie sprawę, że wszyscy partyzanci noszą imiona apostołów. I czujemy się, ja przynajmniej czułam się bardzo inteligentna, kiedy na to wpadłam i pomyślałam sobie, że rozumiem, o co tutaj chodzi, że ja przeniknęłam zamysł autora i w tym momencie jeden z bohaterów mówi, czemu wy właściwie się nazywacie tak jak apostołowie? A odpowiedź jest taka, to wymyślił tam jeden z tych, który był w seminarium i uznał, że to będzie zabawne. Więc te warstwy zupełnie się mieszają i nie wiemy już, czy to właściwie autor z nami pogrywa, czy to bohaterowie, czy to kto to wymyślił i czy to właściwie ma znaczenie w takim razie, czy nie ma znaczenia, a jeśli tak, to kto to znaczenie nadaje. I jest tu wiele takich sytuacji, że my odnajdujemy jakieś odniesienie, a potem zaczynamy się zastanawiać, co to właściwie znaczy. Ja na przykład do tej pory myślę sobie, kto tutaj właściwie jest w całym tym biblijnym świecie tej wojny, kto tutaj jest diabłem, a kto jest Chrystusem i dlaczego. Potem mamy też odniesienia do sztuki. Są tu takie sceny, które wydają się nieprawdopodobne, jakieś przerysowane i myślę, że dlatego, że nawiązują po prostu do znanych obrazów, do przedstawień, które raz po raz pojawiają się gdzieś w historii malarstwa. Myślę, że dzięki temu ta książka jest też spojrzeniem nie tylko na drugą wojnę, czy jakiś wycinek drugiej wojny i jej historii, ale też na całość naszej kultury, na to, co w tej kulturze było przedstawiane i w jaki sposób, dlaczego jako społeczeństwa uznawaliśmy, że to jest godne przedstawienia i co te obrazy, co to powtarzanie jakichś wyobrażeń, schematów i stereotypów z nami zrobiło. Więc tak jak mówię, jest tutaj naprawdę wiele takich wątków, które aż chce się pociągnąć, żeby zobaczyć, co się stanie, jak się je rozplącze.
Ja chciałam cię zapytać o kreację głównych bohaterów, bo na początku mówiłaś o tej takiej polaryzacji, że tak, takie historie powinniśmy wyciągać na światło dzienne, a z drugiej strony nie powinniśmy mówić o pewnych rzeczach, o pewnych sytuacjach, stawiać ich w złym świetle. Potem mówiłaś o biblijności, że się zastanawiasz, kto tutaj jest szatanem. To jest taka bardzo jednoznacznie zła postać i nie ma tutaj żadnego wyszarzenia, ale czy autor tworzy jakieś głębsze postaci i wyszarza właśnie ten kontekst, że to nie jest tak, że ktoś jest tylko dobry albo tylko zły, czy jest tutaj granie właśnie na tych alegoriach dobra i zła i że te postaci nie są osadzone w kontekście, nie są osadzone w sytuacji, w jakiej się znalazły, że są na przykład bezsilne. Jak to tutaj jest z tą kreacją postaci?
Te postacie myślę, że są złożone, że gdyby były jednowymiarowe, to łatwo by było nam stwierdzić, tak, to jest alegoria tego, a ten jest taki i taki, ale tutaj po pierwsze ten kontekst rzeczywiście jest zarysowany i jednym z takich odczuć, które mi towarzyszyły, to właśnie była ta ogromna bezsilność niektórych bohaterów. Czy prawdziwa bezsilność, czy trochę taka udawana, to też jest potem pytanie, na które nie odpowiem, na które każdy z czytelników, każda z czytelniczek musi sobie odpowiedzieć samodzielnie. Ale myślę, że właśnie ta złożoność, ta może niejednoznaczność pewna, moralna, wpływa na to, że ja ciągle się zastanawiam i jestem w stanie wyobrazić sobie, że Vincentas, zresztą to imię, bo sprawdziłam, nie jestem taka mądra, to oznacza ten, który zwycięża. to kojarzy się bardzo z Chrystusem, prawda? I ma tutaj wiele takich motywów, które mogłyby wskazywać na to, że on jest taką chrystianiczną postacią trochę, ale z drugiej strony są też momenty, kiedy on wydaje się zupełnie się poddał temu wszystkiemu, co się z nim dzieje, jakby był sportretowany trochę jako nieprzyjaciel, jako wróg Judyty, która z kolei reprezentuje naród żydowski, więc bardzo trudno jest moim zdaniem jednoznacznie stwierdzić, kto właściwie jest kim, i chyba to jest też takim głównym przesłaniem tej książki.
Tak. Też bym tak powiedziała, że to mogłoby być jedno z głównych przesłań. Jednak wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, tworzenie kompleksowych postaci i opowiadanie o trudnych i niejednoznacznych wydarzeniach, takich właśnie dużych jak wojna, czy tak dużych jak zagłada, w jakiś taki zniuansowany sposób, i pokazywanie nie tylko kontekstu, ale też osób znajdujących się w tym kontekście i tego, jak one się zachowują i jak na to wpływa wszystko to, co się dzieje, i że nie jest tak, że ktoś jest tylko dobry albo tylko zły, tylko że jest w tym coś więcej, tak.
Zgadzam się, i jest to taka książka kolejna z takich książek, którą ja bardzo bym chciała przerobić na jakimś seminarium, żeby móc właśnie, żeby mieć czas i motywację, żeby faktycznie na jakieś drobne kawałeczki to porozkładać i przedyskutować, ponieważ nie zanosi się na to, żebym w najbliższym czasie miała taką możliwość, to będę się bardzo cieszyć, jeżeli ktoś z Was przeczyta tę książkę, a może już czytałyście, to wtedy koniecznie dajcie znać, piszcie coś w komentarzach, powiedzcie mi, co myślicie, kto tutaj jest Chrystusem, a kto nie jest Chrystusem, i w ogóle jak Wam się podobało. Tak samo czekamy oczywiście na Wasze komentarze i opinie na temat Bratniej Duszy. Bardzo serdecznie Was zachęcamy do lektury obu tych książek.
A ja jeszcze na koniec z małym ogłoszeniem do Was przychodzę. Już zaczął się ranking, opowiem Ci, w którym możecie głosować na nas, bo zostałyśmy wyróżnione w kategorii podcast literacki. Będzie nam bardzo miło, jeżeli na nas oddacie swój głos, a także na wszystkich innych książkowych twórców, których cenicie i których lubicie. Link do rankingu znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze głosy i za nominacje. No i to tyle. Myślę, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.